Witam, nazywam się Mateusz Andrzejewski i zapraszam na drugi odcinek kursu języka HTML wersji 5 dla początkujących. Dzisiaj stworzymy naszą pierwszą stronę HTML5. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o tym, jak stworzyć pierwszą stronę HTML wersji 5, jakie są charakterystyczne elementy tego języka oraz przedstawimy sobie nowe znaczniki w nim zawarte. Czego będziesz potrzebował? Przyda Ci się przeglądarka oraz dowolny edytor tekstu. W moim wypadku będzie to przeglądarka Internet Explorer 9 oraz Visual Studio 2010. W poprzednim odcinku powiedzieliśmy sobie, jakie są główne cechy języka HTML wersji 5. Mówiłem, że rozwiązuje on praktyczne problemy, nie wymyśla koło od nowa, najważniejszy jest użytkownik, a pozwala również na przyjęcie funkcjonalności dotychczas oferowanej tylko przez pluginy. Na następnych slajdach postaram się przedstawić przykłady, które potwierdzą te teorie. Język HTML wersji 5 charakteryzuje się tym, że jest dosyć uproszczony w stosunku do swoich poprzedników. Jeżeli otworzymy źródło jakiejś strony, od razu zauważymy, że doctype został znacznie skrócony. Podobnie dzieje się w przypadku podanego tutaj przykładowego znacznika meta. Upraszczanie idzie dalej i usuwa zbędne elementy z takich znaczników jak link czy script. Drugim punktem, który wskazałem jako charakterystyczna cecha języka, było to, że jeżeli jakiś wzorzec jest często powielany i implementowany przez web deweloperów, specyfikacja języka HTML wersji 5 stara się go zaadoptować do swoich potrzeb. Bardzo ciekawym przykładem jest badanie Web Authoring Statistics przeprowadzane przez roboty sieciowe wiodącej wyszukiwarki. Badanie to miało na celu zebranie przez roboty sieciowe nazwy klas, jakie są nadawane elementom div. I tak okazało się, że najczęściej nadawaną klasą, czy też identyfikatorem dla diva jest footer. Na drugim miejscu mini, kolejno title, small text, content, header itd., itd. Zaobserwowano więc, że użytkownicy bardzo często używają takich nazw klas czy identyfikatorów, aby wydzielić na stronie poszczególne elementy. Poprzez nadawanie takich identyfikatorów czy klas, te elementy są rozpoznawalne przez twórcę tej witryny, natomiast nie reprezentują one żadnej wartości np. dla robotów sieciowych. Roboty sieciowe, które indeksują strony, mają często problem z oddzieleniem na stronie właściwej treści, np. artykułu, od mniej istotnych informacji, takich jak komentarze, elementy nawigacyjne, reklamy czy stopki. Również niepełnosprawni internauci wiele skorzystaliby, gdyby inteligentne czytniki były w stanie łatwiej nawigować po stronie, zamiast czytać wszystko tak jak leci. Faktem jest, że znacznik div z HTML-a wersji 4 niewiele mówi lub zgoła nic nie mówi o znaczeniu danych, które są w nim zawarte. Dlatego też webdeveloperzy zaczęli oznaczać je klasami czy identyfikatorami takimi, jakimi widzimy na tym wykresie. Jednak dalej dla robotów czy inteligentnych czytników nic one nie mówiły. Kierując się tym tropem myślenia, w specyfikacji HTML wersji 5 postanowiono wprowadzić nowe znaczniki, tak aby odzwierciedlały to, co wcześniej robili webdeveloperzy. I tak, dla popularnych klas zostały stworzone nowe elementy w języku. Dla footera footer, dla menu menu, title, header i top zostały ujednolicone i stworzono znacznik header, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy teraz, jak różni się strona napisana w HTML wersji 4 od strony HTML wersji 5. Widzimy, że większość divów, która była opatrzona czy to klasą, czy identyfikatorem z jakimś tekstem, została zamieniona na nowe znaczniki, które jednoznacznie mówią i mogą być interpretowane przez roboty oraz inteligentne czytniki, co w tym elemencie, jaka treść będzie zawarta. Na przykład div OID section został zamieniony na nowy znacznik section. Div o klasie, czy tam ID post bądź artykuł został zamieniony na znacznik artykuł, gdzie wiemy, że jest to treść dokładnie artykułu, który nas interesuje. Omówmy sobie teraz pokrótce część z tych znaczników. Pierwszy z nich to header. Jest to kontener dla informacji wprowadzanych, na przykład tytuł, spis treści, pole wyszukiwania czy logo i jakiś tam na przykład wskazówek nawigacyjnych. Kolejna ze znaczników to nav. Łączy nawigację witryny zwykle wewnątrz elementu header. Wiemy, że w tym znaczniku zazwyczaj będą linki, które pozwolą nam nawigować po naszej stronie. Kolejny znacznik to artykuł. Samodzielna główna treść przeznaczona do syndykacji, na przykład post bloga, post na forum, artykuł gazety. Kolejny znacznik to section. Grupuje tematycznie powiązaną zawartość. Zwykle zawiera jakiś nagłówek. Na przykład może być to sekcja naszych artykułów. Kolejny znacznik to aside. Jest to znacznik przystosowany do umieszczania w nim treści pobocznej, która może być usunięta ze strony bez szkody dla głównej treści sekcji. Zwykle umieszczana jest ona w pasku bocznym, na przykład zawiera jakieś reklamy, biografię autora. Kolejny znacznik to footer. Reprezentuje on stopkę elementu. Stronę może zawierać więcej niż jeden znacznik footer, lecz każdy musi być w innej sekcji. W samej specyfikacji zawartych jest jeszcze dużo więcej innych znaczników, takich jak na przykład H-group, która pozwala grupować nagłówki. Stosujemy je wtedy, kiedy chcemy mieć na przykład nagłówek z dodatkowym przypisem. Kolejnym elementem może być figure albo legend, które pozwala nam na jasne zadeklarowanie podpisu do jakiegoś obrazka. Kolejne znaczniki to znaczniki multimedialne, takie jak audio i wideo. Bardzo fajny znacznik umożliwiający rysowanie Canvas. Również w języku mamy wiele nowych pól formularzy, na przykład takich jak e-mail. Teraz zapraszam na krótkie demko. Widzimy tutaj doctype, zgodnie z zasadami uproszczony, znacznik HTML, znacznik head i znacznik body. Otwórzmy teraz znacznik header, a w nim kilka informacji o naszej stronie. Mamy tutaj dwa nagłówki, które chcielibyśmy, żeby były interpretowane jako jednoznaczny tytuł i dopisek, który informuje o treści, która znajduje się na naszej stronie. Dlatego możemy użyć tutaj znacznika hgroup. I umieścić te dwa nagłówki wewnątrz. Kolejnym elementem, który prawdopodobnie mógłby znaleźć się w znacznikach header, będzie nawigacja. Która zazwyczaj będzie składała się z linków odsyłaczy do różnych stron. Na naszej stronie chcielibyśmy mieć też treść boczną, gdzie zawarlibyśmy takie elementy jak na przykład informacje o wszystkich odcinkach naszego kursu. W tym momencie zapraszam od razu na trzeci odcinek naszego kursu, gdzie będziemy mówili o wykorzystaniu elementu Canvas. Załóżmy, że tutaj dalej znajdują się kolejne odcinki naszego kursu. Przejdźmy teraz do najważniejszej treści na naszej stronie, czyli sekcji, gdzie będzie zawarta treść naszego kursu. I tak treść każdego kursu będzie, treść każdego odcinka kursu będzie zawarta pomiędzy znacznikami artykuł. Stwórzmy teraz nagłówek, który będzie zawierał opis naszego kursu. Niech będzie to na przykład pierwszy odcinek ze wstępem. Poniżej natomiast stwórzmy teraz drugi artykuł, który będzie dotyczył dzisiejszego odcinka. Czyli tworzenia pierwszej strony HTML w wersji 5. Dodatkowo treść tego kursu wzbogacimy o obrazek, chcielibyśmy teraz, aby nasz obrazek mógł zostać powiązany z podpisem. W tym celu wykorzystamy nowy znacznik legend, który pozwala nam na umieszczenie takiego podpisu. Ostatnim elementem, który znajdzie się na naszej stronie, jest stopka. Widzicie? Piszemy taki tekst. Spójrzmy teraz na strukturę naszego dokumentu. Zawiera ona header, sekcję uboczną, sekcję główną oraz stopkę. Zobaczmy, jak wygląda to w przeglądarce. Umieściliśmy linki bez żadnej treści. Wyprawmy to. Zobaczmy to jeszcze raz. Podobnie widzimy strukturę naszej strony. Header, aside, section i footer. Przygotowałem podobną stronę, wzbogaconą o kilka stylów CSS, które ułatwią nam zobaczenie, który element jest którym elementem na naszej stronie. I tak widzimy tutaj sekcję boczną, nawigację, nagłówek, artykuł, sekcję, która zawiera artykuły. To jest artykuł odnośnie naszego dzisiejszego odcinka, zawierający obrazek wraz z opisem. Wróćmy teraz do prezentacji i zróbmy małe podsumowanie. Teraz powinieneś już wiedzieć, jak stworzyć pierwszą stronę HTML-u wersji 5, jakie są charakterystyczne elementy oraz jakie są nowe podstawowe znaczniki ułatwiające zrozumienie treści zamieszczanej na stronie. Dodatkowe zasoby i przykłady możesz znaleźć na przykład na polskim portalu MSDN. Dziękuję wszystkim za uwagę i już teraz zapraszam na kolejny odcinek, w którym opowiemy sobie trochę o elemencie Canvas. Zapraszam.